Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji Jeleniogórzanie. To już 76. audycja, więc dossier naszego studia wypełnia się powoli znanymi mieszkańcami naszego miasta i regionu. A dzisiaj, proszę Państwa, mam przyjemność zaprezentować Państwu pana Ryszarda Grota, długoletniego działacza gospodarczego Spółdzielczości Inwalidzkiej, długoletniego prezesa Spółdzielni Inwalidzkiej na początku, a później spółki akcyjnej Simet w Jeleniej Górze, firmy znanej i szacownej. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Ryszardzie.
Dzień dobry państwu.
Chcę powiedzieć, proszę państwa, że jak zwykle w rozmowie poza anteną, kiedy przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, do tej audycji, pan Ryszard opowiedział o bardzo ciekawej historii, zresztą bardzo typowej historii dla starszego pokolenia, dla pokolenia naszych rodziców. Otóż rodzice, właściwie połączyła ich wojna, bo spotkali się na robotach w Niemczech, tak, i tam zadrżały serce i tam ich polski ksiądz w Niemczech związał. Niech pan łaskawie powie o tym epizodzie jeszcze nie pańskiego życia.
Ten epizod zaczął się moich rodziców właśnie w Niemczech. Mama została do Niemiec wywieziona z powstania warszawskiego, po powstaniu warszawskim. Ojca na roboty zabrali Niemcy również do Bauera i tam przepracował całą wojnę. Ojciec z Kieleckiego pochodził, a matka, jak już mówiłem, z warszawskiego. Tam się poznali również w Niemczech i tam wzięli ślub w osadzie takiej polskiej. Warszawa się nazywała. Wzięli ślub przed księdzem, ksiądz im dał zaświadczenie. Amerykanie ich wyzwolili. Oczywiście mieli taką propozycję, że mogli sobie wyjechać gdzie chcieli, czy do Kanady, czy do Stanów, czy do Europy Zachodniej, ale ojciec wybrał Polskę i przyjechali do Polski. W pierwszej kolejności przyjechali właśnie do Legnicy, nie? Ale Legnica była zburzona, przez Legnicę przechodził front, a więc przyjechali do Jeleniej Góry. Jelenia Góra wtedy, Hirschberg, stała cała, była piękna, ale również w dużej części zamieszkana przez obywateli niemieckich. Moi rodzice kupili również mieszkanie od Niemca na ulicy Górnej. Tam kupili mieszkanie i tam żeśmy mieszkali. Piękne mieszkanie w kamienicy na Górnej 10. Tam żeśmy mieszkali dosyć długo, aż do 62 roku. Także tak się nasze dzieje rodzinne potoczyły, ale jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć, że rodzice mieli konflikt krwi i synowie, którzy się rodzili tego małżeństwa, umierali, ale ja przeżyłem tylko dlatego, że w 55 roku już było wiadomo, że był konflikt krwi i w momencie, kiedy mama miała już rodzić, to zabrali ją do Wrocławia. Tam, jak ja się urodziłem, przetoczono krew. Tym sposobem ja przeżyłem i się uratowałem.
Ostał się pan spośród szóstki urodzonego rodzeństwa. No i dzisiaj jest i funkcjonuje, o czym będzie w dalszej części naszej audycji. Potem, jak pamiętam, miał pan epizod w Sosnówce. Wyjechaliście stąd do Sosnówki.
Tak, do Sosnówki wyjechaliśmy w 62 roku. Ojciec uznał, że tej biedzie, która w PRL wtedy panowała, mama pracowała w terenówce w Jeleniej Górze, ojciec był szewcem, koniec z końcem ledwo żeśmy wiązali, ojciec uznał za stosowne, że na wsi będzie nam lżej, nam jakaś kurka, jakiś królik, zawsze coś byśmy wyhodowali i w tym sposobem lżej by nam się żyło. Kiedy żeśmy się zamienili na mieszkania z Sosnówka do Sosnówki, a ci z Sosnówki przyszli na Jelenią Górę, to moja mama, jak zobaczyła to się zapisała do spółdzielni mieszkaniowej i po 6 latach dostaliśmy mieszkanie, po 7 w zasadzie dostaliśmy mieszkanie na Zabobrzu. Także ten okres krótki, ale taki dla mnie ciekawy, 7 lat żeśmy przeżyli w Sosnówce. Już do 8 klasy poszedłem na Zabobrze, bo żeśmy się przeprowadzili na Zabobrze w 69 roku z powrotem na do Jeleniej Góry i poszedłem do tej szkoły na Zabobrzu po raz pierwszy w tym roku właśnie otworzonej do szkoły podstawowej nr 8.
Tak, wtedy to chyba była trójka, zdaje się.
Albo trójka, no już tak, nie pomnę, tak. Któraś. Chyba trójka, tak.
No i proszę państwa, po tej szkole rozpoczął się drugi etap edukacji w zasadniczej szkole zawodowej mechanik, tak?
Tak. Poszedłem do zasadniczej szkoły zawodowej mechanik. Tam trzy lata nauki. Po skończeniu tej szkoły w 1973 roku poszedłem do pracy. I to jest moje spotkanie z Simetem, nie?
Od razu pan poszedł do Simetu?
Tak, od razu poszedłem do Simetu. Szkołę skończyłem w czerwcu, a w sierpniu już poszedłem do pracy. Jeszcze 18 lat nie miałem.
Ale zostańmy przez chwileczkę przy tej edukacji. Czy pamięta pan jakichś nauczycieli, o to zawsze pytamy naszych rozmówców, którzy może wpłynęli na pana w jakiś sposób mobilizując, a może odkryli jakąś klapkę zainteresowań, a może warto ich zapamiętać z innych powodów. Ma pan takie wspomnienia?
Mam takie wspomnienia z wychowawcą w szkole zawodowej pana Adamiaka. On był naszym wychowawcą i zawsze co roku mieliśmy z nim wycieczki, a to do Szczecina, a to do Krakowa. On lubiał wycieczki. Do tej pory pan profesor Adamiak, ja go spotykam, witamy się serdecznie, zawsze wymienimy kilka zdań i do tej pory utrzymujemy jakiś kontakt, może nie osobisty taki, że się odwiedzamy w domu, ale jak zawsze serdeczny, zawsze wspominamy taką szkołę. Pan Adamiak jest takim wyznacznikiem i te podróże chyba, i te takie pielęgnacje chyba od niego zostały zaszczepione, bo do tej pory lubię, ale po górach.
Tak, proszę państwa, miło mi tu w tym miejscu spotkać, powiedzieć, że po jednej z naszych audycji zadzwonił do nas prawie 90-letni nauczyciel, który wysłuchał audycji ze swojego ucznia tutaj przed naszymi mikrofonami i był taki zadowolony, że ten uczeń go pamiętał, choć to przecież historia sprzed lat 60, no że się prawie rozpłakał. Dlatego też pozdrawiamy pana Adamiaka, pana profesora Adamiaka, jak będzie nas słyszał. W każdym razie związał się pan już od ponad ilu lat z Simetem?
W 73, no to w tej chwili 50 lat mija.
Przed 50 laty podjął pan pracę w spółdzielni Simet. To jeszcze była spółdzielnia inwalidów. Jedna z największych chyba w Polsce. Pamiętam tych prezesów kolejnych poprzez Franciszka Buko, bardzo przyzwoitego człowieka, pana Zdzisława Jackowskiego, pana Huberta Modrzejewskiego. Czy wszystkich pan prezesów zaliczył?
Ja wszystkich prezesów od Jackowskiego poprzez Bukę, Modrzejewskiego, Bojarskiego, wszystkich prezesów zaliczyłem w Simecie. Także ja z Simetem byłem związany praktycznie od początku, bo Simet powstał w 70, ja w 73 się przyjęłem. Także Simet, tak powiem, u zarania mojego zawodowego życia.
Ale zdaje się, że też tam zaczął pan startować od bardzo prozaicznych albo bardzo fizycznych robót.
Tak, ja całe życie takie zawodowe, no prawie całe życie w narzędziowni. Pierw jako tokarz, później jako ślusarz, później mistrz, zastępca kierownika, kierownik. Także cały czas narzędziowni, bardzo tą pracę lubiłem i bardzo mnie wzbogaciła. Także zaczynałem, tak jak pan wspomniał, od podstaw w Simecie, aż do prezesa, wiceprezesa, a później prezesa tej spółdzielni, a w zasadzie spółki w ostatnim etapie.
Tak, proszę powiedzieć, bo to wspaniała przygoda z zakładem przemysłowym, który rozwijał się od bardzo prostych urządzeń, produkcji urządzeń, komponentów elektrycznych, ale na telewizorach się nie skończyło, zdaje się. Proszę powiedzieć o tej produkcji i o kolorycie tego ciekawego zakładu pracy.
Tak jak pan wspomniał, zaczynaliśmy od prostych prac, od prostych listew. W zasadzie w przemyśle elektrotechnicznym żeśmy robili. Do tej pory zresztą Siemens się specjalizuje w tym przemyśle elektronicznym, ale był okres, żeśmy zatrudniali 1200 osób i żeśmy elektrotechnikę, oprócz tego, żeśmy robili elektronikę. Montowaliśmy również telewizory, montowaliśmy kuchenki mikrofalowe, magnetowidy, a więc dużo sprzętu takiego, który w ówczesnym czasie uchodził za bardzo wyszukany. Także mieliśmy linię do powierzchniowego montażu i klejenia takich części elektronicznych. Zatrudniliśmy 1200 osób, a więc bardzo, bardzo dużo na ówczesny Jelenią Górę. To było no, sporo osób. O, tak
bardzo poważny pracodawca, proszę Państwa, który, jak mnie informował Pan Ryszard, około 70% stanowisk pracy powierzał osobom niepełnosprawnym. Proszę uprzejmie powiedzieć o tym, bo to zdaje się też Pańska pasja była.
Tak, tą pasję też wyniosłem od Pana Jerzego Modrzejewskiego, ówczesnego prezesa CIMET-u, który zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w ogóle ludzi, zatrudnienie ludzi stawiał na pierwszym miejscu. I ja również starałem się to kontynuować, a więc zatrudnienie kosztem ekonomiki nieraz, bo tak trzeba było, tak uważałem i tak uważa pan Modrzejewski, że kosztem nawet ekonomiki zatrudnienie osób niepełnosprawnych było ważne. Ja uważałem, że praca dla tych osób jest nieraz dużo ważniejsza niż same pieniądze. Już nie mówiąc o tych niepełnosprawnych intelektualnie, dla których wyjście z domu było i jest do tej pory takim ważnym elementem życia. Także niepełnosprawni i ich potrzeby zawsze stawialiśmy na pierwszym miejscu. Zresztą uznaniem wyrazem tego było ten, żeśmy dostawali nagrody za zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak pan Stanisław wspomniał. Byliśmy chyba największym zakładem na terenie Dolnego Śląska osób niepełnosprawnych, później zakładu pracy chronionych, bo to się zmieniało w czasie, tak jak nasz ustrój się zmieniał w czasie, tak samo zatrudnienie i nazwa zmieniała się w czasie.
W najlepszych czasach CIMET zatrudniał ponad 700 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Proszę powiedzieć, jakie prace wykonywali ci z tymi obciążeniami natury mentalnej?
Natury mentalnej ludzie proste prace montażowe wykonywali. My żeśmy sporo osób, nawet cały wydział mieliśmy takich osób, które proste prace montażowe, a takie były i takie są wszędzie, w każdym zakładzie pracy wykonywali. Oni nigdy nie robili 100% normy, ale tą pracą się cieszyli, do tej pracy chętnie przychodzili. Dla nich to była taka odskocznia, a dla nas również, bo dostawaliśmy również jako Zakład Pracy Chronionych na te osoby dofinansowanie. Także nie traciliśmy na tym ekonomicznie, ale również nie zyskowaliśmy. To było wyrównanie, że tak powiem, tych szans z osobą pełnosprawną.
Z tego czasu też pamiętam, że CIMET brylował, jeżeli chodzi o zakres wsparcia socjalnego tych swoich pracowników. Wiem, że wy wysyłaliście do państwo tych pracowników, nie tylko niepełnosprawnych, na w sumie bardzo tanie, bo refundowane w czasy, turnusy rehabilitacyjne. Może o tym pan łaskawie powie.
Tak, CIMET wysyłał w ramach L4 na turnusy rehabilitacyjne osoby, ale nie tylko. Prowadziliśmy wtedy dużą działalność sportową. I również żeśmy dla osób niepełnosprawnych organizowali obozy, czy to narciarskie, czy to piłkarskie, czy również siatkarskie, to zależy w jakiej dyscyplinie. Również żeglarskie były, bo mieliśmy taką sekcję żeglarską, dosyć prężnie działającą, także żeśmy również tą działalność prowadzili. To była bardzo na szeroką skalę zakrojona działalność i te pieniądze zawsze w CIMET-cie się znajdowały dla osób, które chciały, które mogły, które lubiały również sport, ale nie tylko, bo również rehabilitacje, turnusy rehabilitacyjne były wtedy finansowane właśnie przez CIMET.
No właśnie. No i tak pan, no niestety po drodze pewno i ta prezesura, a może i napięcia związane z tą prezesurą i niepewną sytuacją ekonomiczną powodowały, że miał pan wylew, na szczęście niegroźny, i szybko się pan po tym pozbierał. Jak się pan pozbierał?
To znaczy ja pod koniec swojego urzędowania w CIMET-cie, tak jak pan raczy wspomnieć, miałem udar muszczku, nie mózgu, tylko muszczku. Lekarze mówią, że to jest różnica. Tak, wywieźli mnie również do Świdnicy, tam byłem 7 dni, ale później byłem w Janowicach Wielkich na rehabilitacji prawie 3 miesiące i tam mnie wyciągnęli z tej niepełnosprawności takiej mentalnej, że tak powiem, ale nie tylko, bo również fizyczna mnie dotknęła, miałem sparaliżowaną prawą stronę i tam doszedłem. 3 miesiące, ktoś powie, że to krótko, mi się zdawało, że to długo, ale oczywiście to było krótko, jest krótko. Tak jak pan wspomniał, wyszedłem z tego dosyć dobrze, także nie narzekam, mogło być gorzej.
Opatrzność widać nad panem Ryszardem czuwała, no ale powiedział sobie pan, koniec, basta, przechodzę na emeryturę. Komu pan zostawił ten piękny zakład?
Tak, w 2020 roku osiągnąłem wiek emerytalny, zakład przejął syn pana Bojarskiego. Rodzina, w zasadzie rodzina Bojarski przejęła Simet, bo Simet, jak żeśmy wspominali w tej rozmowie, jest spółką akcyjną, miał akcje. Pan Bojarski skupował te akcje, no i stał się właścicielem Simetu jako osoba fizyczna. Nie, w tej chwili prowadzi.
Proszę powiedzieć, czy dalej zachowuje ten sam profil zatrudnienia chronionego?
Chyba tak, ale ja nie mam kontaktów w tej chwili z Simetem, ale z tego, co mi wiadomo, na pewno tak, bo my żeśmy zostawili, znaczy ja zostawiłem dosyć sporo osób niepełnosprawnych, więc tak na razie się tych osób niepełnosprawnych nie pozbył, także sądzę, że dalej zatrudnienie niepełnosprawnych jest ważne.
Natomiast chcę państwu powiedzieć, że o panu Ryszardzie załoga Simetu mówi wyjątkowo ciepło i to był jeden z powodów, dla którego pana Ryszarda Grota zaprosiliśmy do naszego studia. Panie Ryszardzie, no to jak się panu żyje w absolutnej sferze wolności, w pięknych okolicach Kotliny Jeleniogórskiej, którą, jak wiem, pan ukochał?
Tak, muszę państwu powiedzieć, że tak jak wspominałem, miałem profesora w szkole zawodowej, pana Adamiaka, i on zaszczepił taką pielęgnację. Chodzę również w tych wolnych teraz czasie, chodzę po górach i te góry nasze są bardzo piękne. Także dzielę ten czas odpoczynku, trochę chodzenia, czytania. Staram się zagospodarować i odpoczywać po tych prawie 50 latach pracy zawodowej. Uważam, że to jest sporo, ale również po tej chorobie prowadzę taki ostrożny tryb życia i nie angażuję się zawodowo, raczej staram się odpoczywać.
Panie Ryszardzie, proszę uprzejmie powiedzieć, jak się żyje panu w Jeleniej Górze, mając w pamięci to miasto z lat 70., 80., co by pan zmienił, co jest mocną stroną naszego miasta, a co można by było poprawić?
Sądzę, że żyje się inaczej w Jeleniej Górze. Oczywiście lata 70., 80. to jest moja młodość i zawsze przez pryzmat młodości będę miał skrzywiony obraz lat 70., 80. w stosunku do teraźniejszości. Ale przypominam sobie z lat 70., a w zasadzie początku, końca lat 60., lat 60. jeszcze, tramwaje. To taki jakiś sentyment. Zresztą takie towarzystwo tramwajowe w Jeleniej Górze było. Pan Jerzy Podębski był prezesem. Taką tablicę wmurowaliśmy w ratuszu, w tym przejściu, kawałek torów również tramwajowych. Jakiś sentyment do tych tramwajów pozostał. Co bym zmienił w Jeleniej Górze? Jeleniej Góra jest piękniejsza niż była. Oczywiście zaraz po wojnie była piękna również, ale później zaczęła się walić i była taka szara, brudna. W tej chwili jest dużo bardziej kolorowa, tak bym powiedział, nie? Zmieniłbym ten tramwaj zawsze przez sentyment, może bym zmienił, może również więcej takich atrakcji w Jeleniej Górze by się przydało, ale mówię to może przez pryzmat młodości, jakoś mi mówi, mi się żyje tu dobrze w otoczeniu tych gór, w otoczeniu tej przyrody, która tutaj jest. Jelenia Góra jest takim moją małą ojczyzną i dlatego zawsze z sentymentem będę się wypowiadał o Jeleniej Górze.
Tak, ale zdaniem wielu naszych rozmówców Jelenia Góra się starzeje. Zostaje więcej emerytów niż i ludzi młodych. Pan był działaczem gospodarczym. Zna się pan na podstawowych prawach ekonomii. Proszę powiedzieć, czy to jest problem natury globalistycznej i z czym sobie już nie można dać rady, czy też widzi pan jako stary praktyk możliwość wyjścia z tego zaklętego kręgu niemożności?
Ja myślę, że ten problem starzenia się dotyczy całej Polski, nie tylko Jeleniej Góry. Nie? To jest problem taki ogólnopolski, że nasze społeczeństwo się starzeje. Zresztą ta statystyka urodzeń i zgonów przemawia do nas, do naszej wyobraźni w sposób szczególny. Jak Jelenia Góra w tym wszystkim powinna się znaleźć? Uważam, że Jelenia Góra na dwie rzeczy, zresztą nie będę tutaj odkrywcą, ale turystyka jest takim jednym z kierunków, ale nie tylko, również gospodarka. Ta gospodarka powinna się rozwijać w oparciu o osoby rzutkie, ale nie tylko o osoby rzutkie, również o osoby, które kochają Jelenią Górę i nie tylko. Także mamy szansę, jesteśmy bliżej, znowuż truizm, Berlina, Pragi, bliżej Europy niż Warszawy. Także również tutaj powinien się rozwijać przemysł, bo dla tego przemysłu jest również czas i miejsce w Jeleniej Górze. Także sądzę, że powinniśmy postawić jaki przemysł, na pewno nie ciężki. To nie ulega wątpliwości, raz, że nie ma warunków, drugi raz, że nie jesteśmy do tego tworzeni w Jeleniej Górze, ale sądzę, że taki przemysł Siemens tworzył elektrotechniczny, ale nie tylko samochodowy, jak Schneider, zresztą wyszedł również z Siemensu pierwsze jego kroki tutaj w Jeleniej Górze. Także sądzę, że również przemysł i rozwój tego przemysłu powinien w Jeleniej Górze zaistnieć.
Panie Ryszardzie, uprawia pan turystykę, pieszą także. Musi pan pewno też dojechać gdzieś. Proszę powiedzieć, jak z pańskiego doświadczenia ocenia pan dostępność komunikacyjną naszego miasta, jak po prostu można tu swobodnie dojechać. Pamięta przecież pan miasto, kiedy na dworcu kolejowym w Jeleniej Górze przetaczały się pociągi w najróżniejszych kierunkach z Brukselą, Paryżem i Berlinem włącznie. Dzisiaj to jest cisza.
Ja myślę, że takie odcięcie komunikacyjne jest widoczne. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dojechać do tych miejscowości mniejszych, czy poza Jelenią Górą, to same Jelenie Góry również, nie? Poza Jelenią Górą jest problemem. Połączenie komunikacyjne, o które zresztą władze Jeleniej Góry, ale nie tylko władze, bo również posłowie, parlamentarzyści walczą, żebyśmy się połączyli tutaj drogą z Polkowem, jest ważne. Coraz więcej turystów jest u nas, ale odcięcie komunikacyjne jest widoczne. Pochwalam i również z sentymenty patrzę na to, że te linie kolejowe zostają odtworzone. Może nie będzie takiego parcia, jak pan tu powiedział, że na dworcu w Jeleniej Górze będzie tabuny ludzi, ale na pewno to pomoże na połączenie Jeleniej Góry i nie tylko Jeleniej Góry, z górami, z miejscami, z miejscowościami, które turyści będą odwiedzali.
Panie Ryszardzie, chciałem pana jeszcze chwileczkę zaprosić do wspomnień. Jest taka postać, Jerzy Hubert Modrzejewski, no postać dosyć kontrowersyjna. Ja Jurka pamiętam z tamtych czasów. Rzeczywiście to był głęboko niepełnosprawny człowiek o niebywałym poziomie intelektualnym. Przebudowywał właściwie ten Siemens przedsiębiorstwo nowoczesne. Zostawił po sobie też parę fajnych takich rzeczy. Przed sejmikiem umieściliśmy jego nazwisko na specjalnej tablicy pamiątkowej, ale proszę powiedzieć, jaki był ten Jerzy właściwie?
Wspominając Jerzego, bo tak mogę powiedzieć, bo byliśmy na ty z panem Modrzejewskim, znałem go dużo lat, nie? Jurek również z Siemensu dostawał stypendium, bo wtedy w latach 70. było stypendium fundowane i Siemens mu fundował stypendium wtedy, jak był na Politechnice Wrocławskiej. A jak został prezesem, na pierwszym miejscu stawiał osoby niepełnosprawne. Sam był, jak pan wspomniał, osobą niepełnosprawnym, mocno poszkodowanym na zdrowiu, ale osoby niepełnosprawne stały u niego na pierwszym miejscu. Modrzejewski był taką postacią nie tylko w Siemensu i w Jeleniej Jeleniej Górze. Był taką postacią wśród środowiska osób niepełnosprawnych znanym na szczeblu krajowym. Był pierwszym prezesem Izby Rehabilitacyjno-Gospodarczej. Był tego prezesem, on ją założył. Był również posłem i był twórcą pierwszej ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 1989 roku, kiedy system się zawalił, nie było wiadomo, jak wspomagać te osoby niepełnosprawne. Jak Państwo może pamiętacie, czy wiecie na ten temat, że osoby niepełnosprawne przed 1989 tylko były prace zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. Tak wspomagano i tak osoby niepełnosprawne otrzymywały pracę. Po 1989 ten system się zawalił i ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych to właśnie w dużej mierze była zasługa pana Jerzego Modrzyńskiego, także był postacią bardzo, bardzo ważną dla środowiska osób niepełnosprawnych. A jednocześnie był taką osobą, która pochylała się nad osobami niepełnosprawnymi. Był pełen takiej dobroci dla osób niepełnosprawnych. Postawienie osoby niepełnosprawnej w oczy Jurkowi zawsze przynosiło skutki i efekty, że on dla tych osób, zresztą 1200 osób, jak pracowało, 70% osób niepełnosprawnych, o czym świadczyło. Tak jak powiedziałem w którejś wypowiedzi, że te również efekty ekonomiczne były na drugim miejscu, zatrudnienie osób niepełnosprawnych było na pierwszym miejscu. Jurek to wiedział, może dlatego, że był dużo, bardzo poszkodowany i osoby niepełnosprawne w jego, że tak powiem, odczuciu były bardzo ważne.
Tak, potwierdzam to, bo miałem przyjemność krótko z nim współdziałać w ramach Izby Gospodarczej tutaj w Jeleniej Górze. Proszę Państwa, przypominam, gościem naszym jest dzisiaj pan Ryszard Grot, działacz gospodarczy, dzisiaj już spokojny emeryt, ale z doświadczeniem prawie 20-letniej pracy na różnych stanowiskach, od pracownika produkcyjnego aż po prezesurę dzisiaj w spółce aktywnej Simet, jedynego największego do niedawna zakładu zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Panie Ryszardzie, to jeszcze zostańmy przy pańskiej rodzinie. Jest pan szczęśliwym małżonkiem od prawie 50 lat. Zbliżają się złote gody. Małżonka jest również jeleniogórzanką. Wiem, że macie córeczkę, która jednak z Jeleniej Góry wyemigrowała.
Tak, no mieliśmy jedno dziecko, córkę Sylwię, która po skończeniu liceum Żeroma w Jeleniej Górze studia podjęła w Łodzi na socjologii, tam skończyła socjologię, później drugi kierunek zarządzanie, także dwa fakultety. W Łodzi pierw pracowała, później przeniosła się do Wrocławia, jest we Wrocławiu, tam pracuje, jest matką chłopca, też jedynaka, także zostaliśmy z małżonką tak na dobrą sprawę od liceum córki, no sami tutaj.
Czy dziadek Ryszard chciałby, żeby wnuczek może przyjechał tutaj do Jeleniej Góry i rozpoczął tutaj może studia i może szkoła, a może i pracę?
Wnuczek, kiedy był młodszy, nasz dziadek nauczył go na również jeżdżenia na ratach, tak jak zresztą córkę, bo to lubię, ale wnuczek przyjeżdżał co roku, ale jak jest starszy, to już mówi, a dziadek, co ja tu będę robił i tak dalej. Interesuje się bardzo samochodami, poszedł w tej chwili do technikum samochodowego pierwszy rok. Także czy wróci, czy przyjedzie do Jeleniej Góry i tutaj będzie zawodowo się spełniał, tego nie wiem, nie? Chciałbym, ale czy wnuk będzie miał taką ochotę, tego mi trudno powiedzieć.
A no właśnie, więc myślę, że rozmawiam z panem Ryszardem jak dziadek z dziadkiem. Niestety mój wnuk również wybrał stolicę, a nie Jelenią Górę, ale coś go ciągnie. Magia gór, magia bliskości gór powoduje, że przyjeżdża coraz częściej, czego i również pańskiemu wnukowi Szymonowi serdecznie życzę. Panie Ryszardzie, zbliża się do końca nasza audycja, jak wszystko co miłe, kończy się z możliwością kontynuacji oczywiście. Taka jest tradycja naszych audycji, że każdy z rozmówców wybiera sobie jedną melodię, którą możemy mu odtworzyć w ramach dedykacji. Co pan wybiera?
Tęskni za kolejnym dniem, taka jest piosenka Ponicielskiego i umarł.
Proszę Państwa, w rozmowie z panem Ryszardem Grotem, działaczem gospodarczym Jeleniogórskiego Ruchu Inwalidzkiego, szczególnie Zakładu Pracy Chronionej i mieszkańcem Jeleniej Góry od 50 lat, rozmawiałem w dzisiejszej audycji, a teraz oboje tęsknimy za kolejnym dniem. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.
Tańczmy jak zagrają nuty losu, krofle dni. Sny tak pięknie tęsknią do niedawnej szczęścia łzy. Ty nim skrzydło nocy czarnej rzuci szary cień. Tęsknij za kolejnym dniem. Za kolejnym dniem. Niech zielony płomień wiosny wiolinowo drży. W popielatym tangu tulą się jesienne mgły. Póki serce tak taktowne służy rytmu tłem, tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij za kolejnym dniem. Płoną w nas zachodem wiecznym całe stada słońc. Śpią ławice gwiazd wygasłych, ciężkie chmury wrąc. Dotknij nieba myślą senną, ale każdy już tchnie. Tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij tylko z tobą, minie cały świat. Cięczmy struną potrąconą przez różaniec lat. Podaj duszy łyk nadziei, a marzeniom tlen. Tęsknij za kolejnym. Portugalski reżyser Manuel de Oliveira. Dziś 100 lat już ma, ale kiedyś on miał jeszcze 92, a już go zapytali, czemu mimo tak podeszłego wieku tyle tworzy, uśmiechnął się i odparł. Młodość przychodzi z wiekiem. La la, la la la, la. Tęsknij tylko z tobą, minie cały świat. Dzięczmy struną potrąconą przez różaniec lat. Dotknij nieba myślą senną, ale każdym stchnieniem. Tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij. Proszę cię.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?